Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. O małżeństwie w prawie kanonicznym. Mówi oficjał sądu biskupiego ksiądz kanonik Bogumił Kępa.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela, o małżeństwie w takim wymiarze prawnym. Mówiliśmy ostatnio o nieważności małżeństwa, którą powoduje niezdolność konsensualna. Dzisiaj chciałbym Państwu przybliżyć nieco inne wady zgody małżeńskiej, przy czym pragnę zaznaczyć, że to, co robimy w czasie tych naszych rozważań, absolutnie nie może być odebrane jako promocja nieważności małżeństwa, raczej jako takie intelektualne zgłębienie problematyki, którą zajmują się na co dzień sądy kościelne. Dzisiaj chciałbym kilka słów powiedzieć na temat błędu. No bo błąd może powodować nieważność małżeństwa. Błąd, inaczej pomyłka, jest to fałszywy sąd o rzeczy i gdy chodzi o małżeństwo, to błąd może dotyczyć albo bezpośrednio samej osoby i wtedy mówimy o wadzie zgody małżeńskiej, która nazywana jest błędem co do osoby, lub przymiotów tej osoby i wtedy mamy do czynienia z błędem co do przymiotu osoby, na przykład co do wykształcenia. Albo także to trzeba tutaj dodać co do istoty małżeństwa lub jego istotnych przymiotów. Poza tym błąd może poprzedzić umowę małżeńską, wpływając na jej zawarcie lub jedynie towarzyszyć zawarciu, nie wywierając nań wpływu. Oczywiście błąd różni się od niewiedzy, ignorancji, nieuwagi czy wątpliwości. Te elementy nie powodują nieważności małżeństwa. Historia tej wady sięga praktycznie czasów rzymskich, jednak odnośnie prawa kanonicznego kwestia dotycząca błędu została podjęta dopiero w XII wieku. Nie będziemy tutaj wchodzić w szczegóły historyczne tej wady. Ona występuje w kodeksie prawa kanonicznego z 1983 roku i przepisy zawarte w normie tego kodeksu nawiązują do nauki świętego Alfonsa Liguoriego oraz do pewnych tendencji, które nastąpiły w prawodawstwie w Rocie Rzymskiej, w wyrokach wydawanych przez Rotę Rzymską. Otóż kodeks prawa kanonicznego z 1983 roku przyjął przepis o błędzie co do przymiotu osoby, a więc w tym kanonie stwierdza się, że błąd co do osoby powoduje nieważność małżeństwa oraz że błąd co do przymiotu osoby, chociażby był przyczyną zawarcia małżeństwa, nie powoduje nieważności małżeństwa, chyba że przymiot ten był bezpośrednio i zasadniczo zamierzony. A więc muszą być spełnione konkretne warunki, aby można było uznać dany błąd za błąd co do przymiotu osoby. W pierwszym rzędzie zatem prawodawca deklaruje nieważność umowy małżeńskiej zawartej pod wpływem błędu co do osoby. Jest to błąd istotny obiektywnie. Chodzi po prostu o to, że ktoś zawiera małżeństwo nie z tą osobą, z którą ma zamiar to małżeństwo zawrzeć. Myślę, że ta wada zgody małżeńskiej występuje dzisiaj bardzo rzadko, jednak może się zdarzyć. I takie małżeństwo jest nieważne. Więcej czasu poświęcimy błędowi co do przymiotu osoby, ponieważ jest on tutaj w pewnym sensie ograniczony przez prawo kanoniczne. Nawet jeśli jest przyczyną zawarcia małżeństwa, taki błąd co do przymiotu osoby, to jednak nie powoduje jego nieważności, jeśli przymiot ten, co do którego nastąpił błąd, nie był bezpośrednio lub zasadniczo zamierzony. Właściwie i zasadniczo zamierzony. W kanonie tym mówi się o przymiocie osoby. Chodzi tu o przymiot szeroko rozumiany. W myśl przesłanki o całościowym i pełnym traktowaniu osoby ludzkiej, o której to mówi Sobór Watykański II. W grę mogą więc wchodzić przymioty fizyczne, moralne, prawne, religijne czy społeczne, a więc dotyczące między innymi wieku, wykształcenia, obyczajów, zawodu, stanu zdrowia, zdolności do prokreacji, religii, stanu cywilnego, narodowości, stanu majątkowego, nałogów i tym podobne. Przypomnijcie sobie Państwo, bo chciałbym tutaj podać jakiś przykład, jak w jednej z naszych audycji mówiliśmy o niepłodności. Niepłodność sama w sobie nie może być przyczyną nieważności małżeństwa. Natomiast niepłodność może być przyczyną owego błędu. No ktoś komuś nie powiedział, że nie jest zdolny do prokreacji. Zawieram małżeństwo z kobietą i nie wiem, że nigdy nie będziemy mogli mieć dzieci, a jestem przekonany, że ta kobieta normalnie dzieci będzie mogła urodzić i będziemy mogli stworzyć prawdziwą rodzinę. I tu mamy do czynienia z błędem co do przymiotu osoby. Jestem przekonany, że ktoś jest do czegoś zdolny, czyli w tym przypadku zdolny do urodzenia dzieci, a po ślubie okazuje się, że takiej zdolności nie posiada, bo jest na przykład to osoba bezpłodna. Oczywiście ten błąd, jak wspomniałem przed chwilą, musi być bezpośrednio i zasadniczo zamierzony. Co to oznacza? A więc zamierzenie przymiotu dokonane bezpośrednio wskazuje, że wzgląd na osobę ustępuje tutaj przymiotowi, co oznacza, że tak zamierzony determinuje przedmiot konsensu, a kierowanie się kontrahenta ku osobie pozostaje dopiero na drugim planie i dokonuje się pośrednio, czyli przez ten przymiot. Można powiedzieć, że nupturient stawia przymiot ponad samą osobę. I drugi warunek, żeby ten błąd co do przymiotu osoby mógł być uznany, jest taki, że ten przymiot jest w sposób zasadniczy zamierzony. To znaczy, że dany przymiot jawi się w intencji kontrahenta jako coś w szczególności i nade wszystko doniosłego, nie zaś jako coś drugorzędnego i ubocznego. A więc proszę zauważyć, że z pewnością niepłodność takim przymiotem jest zasadniczym, ważnym dla zgody małżeńskiej, ale też musi być dokonany bezpośrednio w celu zawarcia małżeństwa, czyli ktoś po prostu ukrywa prawdę o sobie, żeby móc zawrzeć małżeństwo. Ukrywa prawdę o tym przymiocie, a więc takie małżeństwo będzie zawarte nieważnie. Nawiasem mówiąc, proszę zwrócić uwagę na to, że często może się zdarzyć, iż nupturienci, czyli osoby przygotowujące się do sakramentu małżeństwa, coś przed sobą ukrywają. Jest to bardzo niebezpieczne, zwłaszcza jeżeli dotyczy istoty małżeństwa, istoty przyszłego życia. I warto bardzo mocno się zastanowić, zanim zawrzemy małżeństwo, czy rzeczywiście dobrze siebie poznaliśmy, czy nikt niczego nie ukrywa. W czasie protokołu przedmałżeńskiego zadawane jest pytanie o to, czy przyszli małżonkowie nupturienci są wobec siebie absolutnie szczerzy, czy niczego nie ukrywają, czy nie ma w nich jakichś ukrytych wad, które mogłyby powodować nieważność małżeństwa. Często oczywiście odpowiadają, że oczywiście nie ma, ponieważ cel mają jasno określony i dopiero gdzieś po ślubie okazuje się, że jednak coś było ukryte, coś było nieprawdziwe. Od razu chcę tutaj zaznaczyć, że bardzo trudno stwierdzić nieważność małżeństwa z błędu co do przymiotu osoby, ponieważ ciężko jest udowodnić właśnie ową bezpośredniość i zasadniczość tego zamierzenia. A więc tutaj nie mogą to być rzeczy jakieś błahe. No powiedzmy, on mi nie powiedział, że chodził do szkoły średniej, bo do niej nie chodził. albo jakieś rzeczy nie mające większego znaczenia, oczywiście nie będą powodować nieważności małżeństwa. One muszą mieć zasadniczy wpływ, muszą być istotne, zasadnicze, żeby powodowały nieważność tego małżeństwa. Kolejna sprawa, którą chciałbym w dzisiejszej audycji omówić, a która dotyczy błędu, jest to błąd co do przymiotu osoby spowodowany podstępem. Krótko mówiąc, kto zawiera małżeństwo zwiedziony podstępem dokonanym dla uzyskania zgody małżeńskiej, a dotyczącym jakiegoś przymiotu drugiej strony, który ze swej natury może poważnie zakłócić wspólnotę życia małżeńskiego, zawiera je nieważnie. To jest kanon 1098 w kodeksie z 1983 roku. W interpretacji tej normy wypada zwrócić uwagę na takie trzy zasadnicze elementy. Pierwszy, musi być działanie podstępne i odpowiadające mu oczywiście popadnięcie w błąd przez ofiarę takiego działania. A więc musi być podstęp. Cel tego działania to uzyskanie zgody małżeńskiej, gdzie niegdzie mówi się wyłudzenie tej zgody. I wreszcie musi być przedmiot tego działania, a więc przedmiot drugiej strony, który ze swej natury może poważnie zakłócić wspólnotę życia małżeńskiego. Te trzy elementy muszą być równocześnie spełnione, żebyśmy mogli mówić o błędzie spowodowanym podstępem. Pierwszy warunek, działanie kryjące w sobie podstęp. Jest to postępowanie zmierzające do wprowadzenia w błąd kontrahenta co do istniejącego stanu faktycznego. A więc jest to rodzaj pewnej manipulacji zgodą małżeńską w stosunku do ofiary takiego działania. Może pochodzić zarówno od narzeczonego czy narzeczonej, jak również od osoby trzeciej, na przykład od matki jednej ze stron. Działanie podstępne oczywiście zakłada świadomość i celowość takiego postępowania i zmierza do wywołania błędu u nupturienta. Nie ma miejsca natomiast tego rodzaju działanie, gdy jedna strona ukrywa dany przedmiot, który druga strona jednak zna skądinąd. Tym samym strona ta akceptuje ów przymiot, który poznaje niezależnie od tego, że strona działająca podstępnie nie wie o tym. A więc wtedy nie zachodzi faktyczne ulegnięcie przez kontrahenta działaniu podstępnemu. Tutaj mamy do czynienia z podstępem tylko wtedy, kiedy dana osoba nie wie o przedmiocie tego podstępu i nie wie, że ta osoba podstępnie działa. Tak jak wspomniałem, drugim warunkiem nieważności małżeństwa z tego tytułu musi być to, że celem działania jest wyłudzenie zgody małżeńskiej, a więc wprowadzam kogoś w błąd, oczywiście podstępnie, żeby zawrzeć z nim małżeństwo, żeby, jak powiedziałem wcześniej, wyłudzić zgodę małżeńską. I wreszcie przedmiotem, ku któremu zwraca się działanie podstępne, ma być jakiś przymiot współkontrahenta, który ze swej natury może zakłócić wspólnotę życia małżeńskiego. Ten element właściwie nastręcza najwięcej trudności, gdy chodzi o jego taką praktyczną aplikację. Pewną pomoc w tym względzie oferuje sam ustawodawca i znowu odniosę się tutaj do kwestii impotencji i niepłodności. Wiemy, że impotencja jest przeszkodą do zawarcia małżeństwa, natomiast niepłodność nie. I tutaj również mógłbym użyć jakby tego przykładu do tego podstępnego działania. Jeśli ktoś w sposób podstępny w celu wyłudzenia zgody małżeńskiej ukrywa fakt swojej niepłodności, tak naprawdę sprawia, że małżeństwo zawarte jest nieważne. Próbując wskazać inne kategorie przymiotów osoby, które mogą zakłócić wspólnotę życia małżeńskiego, można wymienić takie jak poważna i nieuleczalna choroba na przykład, dawne przestępstwa, styl życia nie do utrzymania w małżeństwie, dziecko z inną osobą, poważny nałóg, pozostawanie z inną osobą w związku małżeńskim, nawet rozwiązanym czy uznanym za nieważne. Proszę zwrócić uwagę, jak bardzo Kościół poprzez tą normę podkreśla szczerość współmałżonków. Podstęp, o którym tutaj mówimy, narusza samą istotę zgody małżeńskiej, pozbawiając ją nie tylko prawdziwego przekazania i przyjęcia siebie nawzajem przez kontrahentów, przez adekwatny obraz intencjonalny każdego z nich, lecz także prawdy, która przynależy samej zgodzie małżeńskiej, aby nią rzeczywiście była. A zatem prawodawca w tym kanonie chroni proces formacyjny zgody małżeńskiej u ofiary działania podstępnego, doznającej poważnego ograniczenia wolności wyboru. I wreszcie, jeśli jesteśmy w temacie błędu, prawo mówi także o błędzie co do jedności, nierozerwalności lub godności sakramentu małżeństwa. W kanonie 1099 czytamy: błąd co do jedności lub nierozerwalności albo sakramentalnej godności małżeństwa nie narusza zgody małżeńskiej, chyba że determinuje wolę. A więc musimy mieć tutaj do czynienia z błędem motywującym. A więc takim błędem, który następuje wtedy, na przykład gdy nupturjent został wychowany w ateizmie, co sprawia, że kształtuje swoją mentalność i swoje działanie, ulegając wpływom niepokonalnego błędu, który podsuwa woli jedynie postać małżeństwa niewyłącznego, rozwiązywalnego lub niesakramentalnego, a więc tak determinuje jego wolę. A więc błąd co do jedności, nierozerwalności czy też sakramentalności małżeństwa. Ktoś może nie mieć świadomości, czym to jest, ale musi to być błąd determinujący wolę, więc musi być nieusuwalny. Ktoś nie jest w stanie zawrzeć sakramentalnego małżeństwa, czyli małżeństwa, jak to mówimy, zgodnie z nauką Kościoła. I ta wola musi być na tyle zdeterminowana, że dana osoba nie jest w stanie tego w sobie zmienić. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu dzisiaj za uwagę. Jak sami widzicie, nie są to kwestie proste i trudno w kilku słowach, w kilku chwilach naszej audycji dokładnie wyjaśnić, czym są te wady zgody małżeńskiej, ale to także pokazuje, jak niezwykle pracochłonny jest proces stwierdzania nieważności małżeńskiej, czyli udowadniania, że dana wada zgody rzeczywiście miała miejsce. W kolejnym naszym spotkaniu będziemy już mówić o symulacji zgody małżeńskiej, która jest kolejną wadą zgody. Szczęść Boże!